FM.
Czym jest jakość życia w mieście? Dzisiaj o tym rozmawiamy jako jednym z 8 głównych wyzwań, które sobie wytyczyliśmy jako redaktorzy magazynu Miasta na najbliższe 5 lat dla samorządowców, którzy właśnie objęli swoje stanowiska lub też obejmą je niebawem, jeśli jeszcze będą musieli oni walczyć w drugiej turze. A właśnie o tym porozmawiamy z naszym kolejnym gościem, Justyną Król. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Justyno, ty jesteś ekspertką miejską, założycielką pracowni miejskiej. Przez lata też pracowałaś w UNDP i na pewno niejednokrotnie spotykałaś się z różnymi rankingami dotyczącymi jakości życia w mieście. Powiedz, czy nadal te rankingi czytujesz, czy jesteś już nimi zmęczona?
Wiesz co, ja myślę, że czytywać tego typu rankingi trzeba zawsze, chociażby dlatego, że sam dobór wskaźników i też to, o czym rozmawialiście z Jackiem chwilę temu, pokazuje, jak się zmieniają nasze potrzeby jako mieszkańców i co się zaczyna pojawiać w takiej naszej zbiorowej mentalności jako priorytetowe potrzeby, bo chociażby zanieczyszczenie powietrza, które pojawiło się w tegorocznym rankingu AGH i polityki, jest wskaźnikiem, o którym pewnie jeszcze kilka lat temu byśmy nie myśleli w kontekście rankingu jakości życia. I myślę, że z tej perspektywy czytanie rankingów jest po prostu takim ciekawym ćwiczeniem z tej zbiorowej tożsamości.
Czyli te rankingi byłyby takim barometrem nastrojów społecznych?
W pewien sposób tak. Barometrem też tego, co się pojawia jako nasza główna potrzeba, jako główna obawa tego, czego oczekujemy od naszych lokalnych władz, to bardzo często później wybrzmiewa właśnie w rankingach.
No dobrze, ale w takim razie niektóre rzeczy wybrzmiewają, bo jak rozmawialiśmy przed chwilą z Jackiem Gondęckim, też są dane, żeby one mogły wybrzmieć, czyli po prostu mamy jakieś zestawy danych, które możemy porównać w danych miastach. No ale są też takie obszary, które są bardzo trudno porównywalne, bo jeszcze niewiele instytucji w Polsce zbiera po prostu o nich informacje. Z twojej perspektywy, czego by brakuje jeszcze w tego typu rankingach? Co byś dodała do takiego rankingu?
Ja myślę, że ty już tego dotknęłaś chwilę wcześniej w rozmowie z Jackiem. Bardzo mało w rankingach dotyczących jakości życia mówimy o zdrowiu psychicznym. Mnie bardzo ucieszył raport Najwyższej Izby Kontroli, który się pojawił tam raptem tydzień temu, który właśnie dotyka wątku depresji i rozmaitych zaburzeń w kontekście właśnie działania samorządu, bo przyzwyczailiśmy się do czytania samorządu na takim poziomie mocno wymiernym, infrastrukturalnym. Czasem dotykamy takich elementów, które są bardziej elementami miękkimi, czyli mówimy na przykład o czasie wolnym czy wyimku tego czasu wolnego, jakim jest kultura. Natomiast nadal bardzo ostrożnie podchodzimy do rozmawiania o na przykład temacie zdrowia psychicznego i tego, jak miasto wpływa na zdrowie psychiczne. Drugim takim wątkiem, który jest bardzo blisko, jest wątek zaufania i budowania tego społeczeństwa obywatelskiego. To się pojawia w rankingach, tu mówimy o frekwencji wyborczej, mówimy o liczbie organizacji pozarządowych na mieszkańca. Natomiast nadal nie obrazuje nam to w pełni nastrojów i takiego poczucia sprawczości w mieście, tego, czy my się czujemy współwłaścicielami, współzarządcami miasta, czy czujemy się bezsilni, bierni i tylko konsumujący to, co otrzymujemy od jakiejś abstrakcyjnej administracji.
No tak, myślę, ale z drugiej strony jest tak, że zaufanie, oczywiście tutaj mogą się ze mną kłócić badacze społeczni, jest czymś takim trudno mierzalny. Mierzymy to oczywiście od lat, próbując sprawdzić właśnie poziom naszej aktywności społecznej, wyborczej i tak dalej, i tak dalej. Ale czy nie ma jakichś, mówiąc wprost, bardziej praktycznych wskaźników tej jakości życia w mieście? Czegoś, co możemy, nie wiem, policzyć 250 metrów od naszego mieszkania do terenu zieleni na przykład, że to powinien być jakiś wskaźnik jakości życia w mieście.
Tak, no, ale to dotykamy tutaj problemu tych badań już jakościowych i tego, że tego typu badania jakościowe w ogóle w takiej skali są czymś trudnym. To jest jedna rzecz, a druga to, że jak mówimy o jakości życia, czy mówimy o poziomie zaufania społecznego, mówimy o wskaźnikach subiektywnych w dużej mierze. I dlatego rankingi takie jak ten realizowany przez AGH i Politykę mają wpisaną w siebie z definicji ułomność, polegającą na tym, że no, nie jesteśmy w stanie w ramach takiego rankingu porozmawiać o indywidualnej percepcji. I jak rozmawiamy na przykład o tym zaufaniu, no to moim ulubionym rankingiem w tym obszarze jest barometr zaufania realizowany przez agencję badawczą Edelman. To jest światowe badanie, światowy ranking, w ramach którego mierzone jest zaufanie, deklaratywne zaufanie do administracji publicznej, do biznesu, do mediów i do organizacji pozarządowych. I tu respondenci są proszeni o to, żeby ocenili, w jakim stopniu ufają właśnie tym czterem sektorom. No i Polska w tych rankingach wypada potwornie. My jesteśmy z reguły na samym dole stawki, ostatni, przedostatni, może tam są ze dwa kraje za nami, a tak naprawdę jesteśmy narodem, który w bardzo, bardzo ograniczonym stopniu sobie ufa. No i teraz jak to wpływa na naszą jakość życia? No moim zdaniem radykalnie. Moim zdaniem jest to wskaźnik, który potrafi zabić nie jeden dobry inny wskaźnik, który teoretycznie podniósłby jakość życia w mieście, ale w przypadku braku zaufania no, zwyczajnie nie może się w pełni zrealizować.
Jednym słowem, gdybyś tworzyła swój własny taki ranking, o czym rozmawialiśmy przed chwilą z Jackiem Gondeckim, czyli mogła sobie poprzesuwać te suwaki różnych wartości, ten suwak zaufanie byłby u ciebie prawdopodobnie najwyżej, ale może odejdźmy na chwilę od rankingu, no bo rankingi rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, są takim bardzo atrakcyjnym i pociągającym narzędziem, bo łatwo jest powiedzieć, a w tym roku wygrał Sopot, Warszawa, te miasta są najlepsze do życia, tam się przeprowadzajcie, tam mieszkajcie. Drodzy samorządowcy, jesteście wspaniali, bo udało wam się stworzyć takie miasto. Ale przecież to jest też tak, że są pewne wyzwania, o których jeszcze w ogóle nie mówimy, albo bardzo mało mówimy, a z nimi będą musiały sobie polskie miasta poradzić przez najbliższe 5 lat. Ty w tej chwili pracujesz nad książką o czarnych słoniach, o czym już rozmawialiśmy. I właśnie te czarne słonie, czyli takie wyzwania, z którymi miasta sobie będą musiały poradzić, z twojej perspektywy, jakie są czarne słonie w obszarze jakości życia, które będą musiały się pojawić?
Jeden to ten, o którym już powiedzieliśmy, czyli ten wątek zdrowia psychicznego. Drugi to jest temat, który już jest dość mocno dyskutowany w kontekstach miejskich, czyli ten wątek dostępu do zdrowego otoczenia, do zieleni, do nawet parków kieszonkowych, do jakichś akwenów wodnych, więc te zmiany klimatu, które będą coraz mocniej na nas oddziaływać, o czym zresztą niedawno czytaliśmy w raporcie ONZ-owskim na temat zmian klimatu, to jest coś, na co też polskie miasta tak naprawdę nie są przygotowane. I my teraz podejmujemy jakieś działania takie naprawcze czy mitygujące, ale one tak na dobrą sprawę są no śmiesznie małe w porównaniu z wyzwaniem, które jest przed nami. Więc to jest drugi taki temat, który wymaga dużo, dużo bardziej radykalnych działań i który w pewnym stopniu jest takim właśnie czarnym słoniem, który już się dawno obudził, a my się budzimy teraz z ręką w nocniku tak naprawdę.
Czyli mamy klimat, mamy kwestie związane właśnie ze zdrowiem psychicznym, jeszcze jakiś czarny słoń puka do naszych drzwi, tak mówiąc metaforycznie.
Tak, w Polsce olbrzymim